Druga strona normalności.
Gamar dzioba, drodzy Państwo, czyli dzień dobry po gruzińsku. Poznajemy ten piękny kraj coraz intensywniej dzięki po pierwsze tanim lotom, które docierają do różnych miast tego kraju. Dzięki piekarniom gruzińskim, które coraz częściej otwierają się na naszych ulicach i serwują aromatyczne haczapuri. I wydaje się, że Polacy faktycznie upodobali sobie ten naród, że czujemy się dobrze z tymi dalekimi sąsiadami, że ich rozumiemy. Przynajmniej tak to wygląda na wakacjach, na krótkich wyjazdach. Ale jest druga strona tego medalu. Ta część Gruzji, która nie jest już tak wesoła i nie mówi się o niej tak chętnie, a od kilku lat ma okazję ją poznawać z bliska pewna Polka. Będę zagadywać Państwa na temat tych tajemnic, które Gruzja skrywa wraz z Martyną Kaczmarzyk, z profilu Martyna z Gruzji. Ale zanim to wszystko, to najpierw posłuchamy utworu trzech przepięknych Gruzinek, Trio Mandili, które jakby na dowód tego, jak doskonale rozumieją się nasze dwa narody, nagrały polską piosenkę folkową o tytule Lipka. Zapraszam, Sandra Soluk.
Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zielonej kiecie ptaszkowi śpiewa.
Druga strona normalności.
Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Kaczmarzyk, znana pewnie tym, którzy siedzą w mediach społecznościowych bardziej jako Martyna z Gruzji. Dzień dobry.
Cześć, miło mi was słyszeć.
10 lat temu postanowiłaś opuścić Polskę i wyjechać właśnie tam, więc musisz się wytłumaczyć dlaczego.
No nie będę ukrywać, że taką podstawową i pierwotną przyczyną, dla którego postanowiłam zostać w Gruzji po pierwszej wizycie, Był mój dzisiejszy mąż, w którym bardzo się zakochałam, mając 21 lat. Była to tego rodzaju miłość młodzieńcza, szalona, raptowna. I chyba tylko na podstawie takiej miłości można podejmować tak radykalne zmiany życiowe. Tak więc ja poznałam mojego męża podczas mojego pierwszego pobytu w Gruzji. Dokładnie był trzecim mężczyzną, którego poznałam na terenie Gruzji. I od tego czasu wszystkie moje działania były skoncentrowane na tym, żeby znaleźć w Gruzji pracę, która zapewniłaby mi tutaj godne życie. Tak więc w moim przypadku najpierw narodziła się miłość do Gruzina, później do Gruzji, a później trzeba było wymyślić sposób, w jaki można było w Gruzji mieszkać, zarabiać i żyć.
To nie było łatwe?
To na pewno nie jest łatwe, przede wszystkim dlatego, że Gruzja to jest kraj rozwijający się, biedny, więc właściwie jedynym sposobem na to, żeby w Gruzji mieszkać i pracować za pieniądze, do których przyzwyczajeni jesteśmy w Polsce i w Europie, to jest albo pracować w międzynarodowej korporacji jako wykwalifikowany specjalista, albo trzeba sobie samemu zbudować miejsce pracy. I ja wybrałam tą drugą drogę. Na szczęście powiodło mi się i dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem już w Gruzji ugruntowana. Tak więc myślę, że po prostu miałam dużo szczęścia.
Chyba bardzo płynnie przejdziemy w takim razie do tego, jak kobieta jako businesswoman, zacznijmy od tej pozycji społecznej, jest w Gruzji odbierana.
To nie było proste faktycznie, szczególnie, że ja zaczynałam pracować na własny rachunek 5-6 lat temu, a trzeba mieć świadomość, że Gruzja w przeciągu ostatnich 10 lat bardzo się zmieniła. Kiedy ja przyjechałam pierwszy raz do Gruzji, właściwie nie było widać kobiet za bardzo na ulicach, kobiety nie siadały z nami przy stole, nie piły z nami alkoholu. Kobiety widać było, że bardzo pilnują się, jak są odbierane w społeczeństwie i na ile mogą sobie pozwolić. Więc te początki były faktycznie trudne, natomiast ja miałam taryfę ulgową. A tą taryfą ulgową jest fakt, że pochodziłam z Europy i że o jedno nie musiałam się martwić. A mianowicie o to, że moje działania popsują w jakikolwiek sposób reputację mojej rodziny, lub że uniemożliwią mi korzystne za mąż pójście. Bo w Gruzji to właśnie o to się rozchodzi. Kobiety bardzo muszą się pilnować siebie, swojej reputacji, swoich działań, zachowań, ze względu na to, że jakakolwiek skaza będzie dla niej taką bezpośrednią przeszkodą, żeby zawrzeć korzystne małżeństwo. Ja o to przynajmniej nie musiałam się martwić, więc to mi na pewno pomogło, ale faktycznie przynajmniej w branży motoryzacyjnej do tej pory jestem jedyną kobietą. Natomiast wydaje mi się, że ta świadomość tego, że kobiet wszędzie jest coraz więcej i są na coraz wyższych stanowiskach, zaczyna się już robić powszechna. I tutaj warto przypomnieć, że w Gruzji mamy prezydent, którą jest kobieta, Salome. Tak więc widać bardzo wyraźnie, że na przestrzeni ostatnich lat wiele się w Gruzji zmieniło na plus i te przemiany społeczne cały czas zachodzą. Szczególnie tutaj w stolicy kraju, w Tbilisi, tutaj styl życia naprawdę nie odbiega od innych europejskich stolic.
I to właśnie tam mieszkasz. Firma motoryzacyjna, uściślimy. Ty wynajmujesz samochody, prowadzisz wycieczki z Polski, tak?
Tak, mam wypożyczalnię samochodów terenowych oraz organizuję wyprawy terenowe, najczęściej dla kobiet.
Dlaczego tylko dla kobiet?
Wyprawy dla kobiet zaczęłam organizować właściwie niedawno. Wyszłyśmy ze wspólną inicjatywą z moją dobrą koleżanką, Magdaleną Staszewską, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Dlatego, że zauważyłyśmy, że mało jest miejsc oraz wypraw, gdzie kobiety mogą bawić się w swoim gronie i że te wyprawy stricte kobiece mają zupełnie inną dynamikę, która mnie osobiście bardzo się podoba. To są takie momenty, kiedy kobiety mogą podejść do wyprawy luźno, mogą chodzić całą wyprawę w dresach bez uczucia krępacy, nikt się nie maluje, możemy naprawdę puścić wszystkie hamulce, zrelaksować się stuprocentowo i czerpać od siebie inspirację. To jest ten vibe, który mnie pociąga i jakby clue mojego biznesu jest, żeby robić wyprawy takie, na które ja sama chciałabym jeździć. I na tym etapie mojego życia uważam, że najpiękniejsze, co może nas spotkać w Gruzji, to właśnie wyprawa offroadowa dla kobiet. Ja ten klimat totalnie kumam. To jest też obszar, w którym ja chciałabym się rozwijać, chciałabym robić lepsze wyprawy, chciałabym ich robić więcej i przynajmniej dobre 70% na pewno pozostanie w klimacie tylko dla kobiet.
A jeśli chodzi o offroad, to w Gruzji jest dokąd jechać.
Zdecydowanie jest i to nie jest zaskoczenie. Gruzja jest prawdziwym offroadowym królestwem, które wciąż pozostaje w dużej mierze niezbadane, dlatego że wciąż są w Gruzji takie drogi, do których dociera bardzo niewiele osób, do których, żeby dostać się, trzeba się bardzo postarać, dysponować odpowiednim sprzętem, umiejętnościami, a przede wszystkim informacją, gdzie jechać, o jakiej porze roku i jak. Więc jeszcze minie bardzo dużo czasu, zanim Gruzja skomercjalizuje się zupełnie. I jest taka znana zasada, że prawdziwa Gruzja zaczyna się tam, gdzie kończy się asfalt. I jest to prawda. Podczas gdy w ostatnich latach do Gruzji przyjeżdżało już 10 milionów turystów rocznie, warto tą liczbę zanalizować pod kątem ilości mieszkańców. 3 miliony mieszkańców Gruzinów i 10 milionów turystów. Można sobie wyobrazić, jak bardzo masowa turystyka zmienia krajobraz, zmienia strukturę społeczną i zmienia Gruzję. W tej chwili przy wszystkich obiektach turystycznych stoją autokary pełne ludzi. Jeszcze 10 lat temu było to nie do pomyślenia. Tak więc w Gruzji na pewno jeszcze wciąż możemy znaleźć solidne zasoby miejsc z dala od turystycznego szlaku dla tych osób, którzy chcą zobaczyć więcej, zajrzeć głębiej i poznać taką prawdziwą, autentyczną Gruzję.
Turyści zmieniają ten kraj, który przecież ma bardzo poważne aspiracje europejskie, ale o tym za chwilkę po przerwie muzycznej.
Does it want to leave my gun? There was gone. Chance of never shaving water. Die sim red arm and never stop. Man, I dream. Мене треба ще ні на зіхма, ще ні хма. Мене треба, мене треба ще ні. Marto, chance of grit to shame on me, let's go. May our master shine in Kucha, damn, sim, get us gamma. Треба мене треба, мене треба ще ні на зіхма, ще ні хма. Мене треба, мене треба ще ні на зіхма, ще ні хма. Solo.
Druga strona normalności.
Gruzja i Europa. To jest trudna miłość. Gruzini uważają siebie, czują się Europejczykami i bardzo by chcieli być również tu, na tej szerokości geograficznej, w ten sposób postrzegani. No ale ostatnia próba romansowania znów skończyła się fiaskiem, kiedy to Komisja Europejska wstrzymała się z przyznaniem Gruzji statusu kandydata, państwa kandydata do Unii, przy czym przyznała go Ukrainie, przyznała go Mołdawii. I znów narzuca kolejne warunki, chce, żeby Gruzja się nadal reformowała. Czy z twojej perspektywy Gruzja jest europejska czy azjatycka bardziej?
Z mojej perspektywy Gruzja jest bardzo udanym miksem kultury europejskiej z domieszką azjatyckiej i z wciąż bardzo silnym vibe'em postsowieckim. Więc Gruzja na pewno jest tutaj mieszanką wybuchową na bardzo atrakcyjnym terenie geograficznym. Natomiast warto pamiętać, że Gruzini nie tylko uważają się za pełnoprawnych Europejczyków, ale wręcz uważają, że Gruzja jest tej europejskości kolebką. Szczycą się tym, że Gruzja jako drugie państwo w historii świata przyjęło chrześcijaństwo jako oficjalną religię. Szczycą się tym, że na terenie dzisiejszej Gruzji prawdopodobnie odkryto najstarsze szczątki istoty, która była najbardziej zbliżona do dzisiejszego człowieka, oraz szczycą się tym, że na mapie świata miasto Kutaisi jako miejsce, które jest zamieszkałe nieustająco od wiele tysięcy lat, było jednym z pierwszych takich jednostek miejskich. Tak więc oni bardzo mocno podkreślają swoją europejskość i widać to nawet na ulicach. Tutaj również dzisiaj flagi gruzińskie stoją ramię w ramię z flagami Unii Europejskiej. Dla mnie było to bardzo szokujące podczas mojej pierwszej wizyty. 10 lat temu jeszcze Gruzja nie była na takim etapie rozwoju jak dziś, natomiast flagi europejskie wisiały bardzo dumnie, bardzo duże i były bardzo podkreślane. Te dążenia europejskie były bardzo wyraźnie podkreślane. Tutaj w samym gruzińskim społeczeństwie, również z mojej perspektywy, nie ma wątpliwości, że to Europa jest kierunkiem, do którego zmierzamy. Czeka nas wiele wyzwań na tej trudnej drodze, ale społeczeństwo jest bardzo zmobilizowane, aby tą drogą kroczyć.
Czyli nie ma rozgoryczenia, tak więc, że po tej ostatniej decyzji?
Rozgoryczenie jest, ale to rozgoryczenie jest ukierunkowane w stosunku do rządu gruzińskiego, którego ostatnie decyzje oddalają nas od Europy, zamiast nas zbliżać. Tutaj myślę, że nie może być żadnych wątpliwości, szczególnie sytuacja wojny na Ukrainie uwydatniła fakt, że nasz rząd w Gruzji zachowuje dużą dozę neutralności. W międzyczasie nastąpiło ocieplenie stosunków z Rosją, zbliżenie. Natomiast warto pamiętać, że są to działania rządu, które stoją w opozycji do pragnień społeczeństwa. Natomiast też nie można tych działań analizować bez uwzględnienia faktu, że ostatnia wojna z Rosją w Gruzji była w 2008 roku. Do tej pory 20% terytoriów Gruzji jest okupowanych przez Rosjan. I tutaj ja nie podejmę się oceny, czy działania rządu są słuszne, natomiast wydaje mi się, że Gruzja powinna zrobić wszystko, aby uniknąć kolejnej konfrontacji, bo wydaje mi się, że w tym starciu nie mielibyśmy szans.
Jedno jest pewne, że te powiązania z Rosją, podobnie jak w przypadku Ukrainy, są dosyć silne nadal.
Są silne, są też bardzo silne finansowo, dlatego że bardzo wielu Gruzinów wciąż pobiera świadczenia, na przykład emerytury z Rosji. Bardzo dużo rodzin w Gruzji jest utrzymywanych przez bliskich, którzy pracują w Rosji, wysyłają swojej rodzinie w Gruzji pieniądze. Więc te powiązania są bardzo silne. Natomiast istnieje faktycznie duże niezadowolenie społeczne przez politykę rządu, która na przykład pozwoliła w ostatnich miesiącach przeprowadzić się dziesiątkom tysięcy Rosjan do Gruzji. Ich liczba naprawdę wzrosła w bardzo wysokim stopniu i widać to na ulicach. Pojawiają się naklejki w różnych miejscach oraz graffiti, które mówią o tym, że Rosjanie są tutaj niemile widziani.
No przecież cała masa Gruzinów straciła swoje domy, kiedy Rosjanie najechali ją w 2008. Te masowe wyludnienia muszą pozostawiać jakiś ślad, ale ja cały czas widzę kolejne sprzeczności w tym stosunku do Rosji, no bo z drugiej strony kult Stalina. W Gori do całkiem niedawna przecież stał jego ogromny pomnik. Jest tam jego muzeum poświęcone w pełni jego życiu, które jest jedną z największych atrakcji turystycznych ponoć.
Tak, muzeum działa. Pomniki Stalina są w Gori. Jest też pomnik przedstawiający jego dom rodzinny. Jest cała kolekcja wszystkich możliwych artefaktów związanych ze Stalinem, jakie możemy sobie wyobrazić. Liczne popiersia, to prawda. Natomiast ja już za mojej obecności w Gruzji nigdy nie spotkałam nikogo, kto rzeczywiście uskuteczniałby jakiekolwiek pozytywne komentarze w stosunku do Stalina. Bardziej wydaje mi się, że to dotyczyło starszego pokolenia oraz oczywiście bardziej właśnie terenu w okolicach miasta Gori, które szczyciło się tym, że potężny człowiek, zbrodniarz, ale potężny, wywodził się z tych okolic. Natomiast, no, tak jak mówiłam, w mojej historii, w moim kręgu znajomych traktuje się to po prostu jako dziwny absurd z okolic Gori i absolutnie nikt nie traktuje go już poważnie.
A jak trzyma się patriotyzm lokalny? Czy Gruzini są bardziej Gruzinami, czy identyfikują się z regionami, z których pochodzą? I jak bardzo się między sobą różnią?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że pierwszym, o co pytają Gruzini siebie nawzajem, kiedy podają sobie rękę, mówią zawsze: jestem, i tutaj pada imię, pochodzę z, i tutaj pada nazwa konkretnej wioski. Nawet nie regionu, ale konkretnej wioski. Jeżeli wioska ma 5 mieszkańców, wciąż to ona jest traktowana jako takie siedlisko rodowe. To jest bardzo wyraźne, wciąż żywe i Gruzini też wzajemnie nie tylko identyfikują się z tą swoją rodzinną wioską, w której być może już od trzech pokoleń nikt nie mieszka, ale również rozpoznają swoich nowych znajomych pod tym kątem. Jeżeli ktoś pochodzi z Megreli, to wiadomo, że jest tak zwanym aferzystą. Jeżeli ktoś pochodzi z Raczy, z regionu Raczy, to wiadomo, że bardzo późno chwyta żarty i jest dość wolny. Jeżeli ktoś pochodzi z Kacheti, wiadomo, że kocha szaszłyk, produkuje wino, jest szybki i pracowity. Jeżeli ktoś pochodzi z Imereti, to mówi się tutaj, że ma najlepsze poczucie humoru. Różnice są bardzo wyraźne, również dlatego, że na terenie Gruzji istnieją jakby takie lokalne języki, których ja na przykład nie potrafię zrozumieć, ale Gruzini pochodzący z różnych regionów również z trudem. Na przykład język megrelski, czy dialekt, którym posługują się mieszkańcy Tuszeti, one są wyraźnie różne. Tak więc te różnice są zasadnicze i mnie bardzo cieszy to, że Gruzini mocno kultywują swoje lokalne tradycje. Każdy region cieszy się swoim regionalnym daniem, odmianą tańca. Młodzież gruzińska kultywuje te tradycje, uczy się tańców narodowych i z dumą podchodzi do tego, skąd pochodzą. Szczególnie z takich małych wioseczek gdzieś na końcu świata, oni pamiętają po prostu swoje korzenie i przekazują te tradycje swoim dzieciom. I to, co ciekawe, to też jest to, że w Gruzji nazwiska można rozpoznać w związku z ich pochodzeniem. To znaczy odpowiednie końcówki są przypisywane do odpowiedniego regionu. I kiedy w takim naszym codziennym życiu słyszymy nazwisko, pierwsze, o czym myślimy, to skąd to nazwisko może pochodzić i w związku z tym, jakie cechy można przypisać jego właścicielowi.
Ale czy ludzie między sobą z różnych regionów się kolegują, kiedy na przykład spotykają się w Tbilisi, w Kutaisi, bo tam wyemigrowali, czy raczej trzymają się swoich?
Oczywiście, że się kolegują. Tbilisi to jest jedna wielka mieszanka, w tej chwili tam już mieszkają wszyscy. Natomiast zawsze każdy Gruzin będzie żyć w przeświadczeniu, że to jego region jest najlepszy. No i też oczywiście te takie najbliższe związki przyjacielsko-znajomościowe będą zawsze w tym obrębie rodzinnej miejscowości. To jest jasne. Tutaj Gruzini zawsze powtarzają, że oni wracają do swojej wioski. Czyli na przykład w rodzinie mojego męża taką wioską jest wioska Rohi, położona 17 km od Kutaisi. I rodzina mojego męża pielęgnuje taką tradycję, że zawsze najstarszy syn przeprowadza się do tego domku na wsi. To znaczy pradziadek, po jego śmierci przeprowadził się dziadek, po śmierci dziadka przeprowadzi się ojciec i tak z pokolenia na pokolenie, z najstarszego syna na najstarszego syna, zawsze ktoś z rodziny musi tam być i pielęgnować to rodzinne ognisko domowe i pielęgnować tą tradycję, że w tym domu nigdy nie może zabraknąć przedstawiciela nazwiska mama Sachlisi.
Czyli ciebie czeka ten los? Twój mąż jest tym najstarszym?
Zobaczymy. Zobaczymy, czy zmiany społeczne mnie przed tym uchronią, czy faktycznie za kilkadziesiąt lat będę mieszkanką wioski Rohi. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dlatego, że Gruzja bardzo szybko się zmienia, ale myślę, że to, co najpiękniejsze w Gruzji, czyli gruzińską tradycję i kulturę, warto pielęgnować, więc nie mam nic przeciwko.
No proszę. A, czyli walczysz, bo można przeczytać w mediach społecznościowych, że z niektórymi rzeczami walczysz, ale niektóre pozostawiasz tradycji.
Zawsze będę walczyć z tragiczną kulturą jazdy samochodem w Gruzji. To jest moja naczelna walka, którą toczę każdego dnia, dopóki miejsca parkingowe będą wyglądać tak jak dziś, dopóki będzie obecne wyprzedzanie na trzeciego, czwartego, piątego i skręcanie z lewego pasa w prawo, ja będę mieć moją misję życiową zawsze aktywną, czyli walka z gruzińskim systemem ruchu drogowego.
Ale Gruzinom zdaje się to nie przeszkadzać, przynajmniej z moich doświadczeń. Więc misja przed tobą ogromna.
Faktycznie Gruzinom nie przeszkadza, dlatego że wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdują. To znaczy, jeżeli ktoś popełnia błąd, który wyhamuje, nie daj Boże, Gruzina, na przykład raptowne hamowanie, no to oczywiście jest to problem. Natomiast już po 5 metrach ten Gruzin potrafi dokonać tego samego albo jeszcze bardziej brawurowego zachowania. Więc myślę, że faktycznie jest to kwestia przynajmniej 2 pokoleń.
Może krótka przerwa muzyczna i może tym razem ty coś polecisz?
Ja zawsze kieruję się w stronę gruzińskiej klasyki, tak więc polecam wam moją ulubioną gruzińską pieśń o nazwie Magnolia.
Strona normalności.
A my wracamy, żeby porozmawiać o kobietach i mężczyznach. Bardzo ważny wątek i zastanawiam się, czy kiedy wyjechałaś do Gruzji i poznałaś swojego przyszłego męża, to zdawałaś sobie już sprawę z tego, jakie stereotypy krążą o tamtejszych mężczyznach.
Oczywiście, że tak. Wiedziałam, że Gruzini to zdrajcy i kłamcy. Tak byli przedstawiani w mediach. Takie stereotypy o nich krążyły i faktycznie byłam na to gotowa. W Gruzinach krąży gruzińska ognista krew, kaukaska. Babcia mnie też ostrzegała, że Gruzini podobno porywają kobiety, co okazało się prawdą, chociaż nie porywają Europejek. To trzeba sobie raz na zawsze powiedzieć. Wasze żony, córki, wnuczki oraz babcie są bezpieczne. Porywa się tylko Gruzinki. Ale jeżeli już tutaj poruszamy temat porwań, to muszę powiedzieć, że jest to tradycja wciąż żywa.
To znaczy? Co to znaczy to porwanie?
To znaczy, że w rodzinie mojego męża zarówno moja teściowa została porwana na trzecim spotkaniu, jak i ciocia mojego męża również została porwana. Kuzynka, nasi bliscy znajomi. Ostatnie porwanie w takim naszym najbliższym kręgu to jest kwestia 9 lat wstecz. Więc myślę, że wcale nie tak dawno temu. Porwania oczywiście zdarzają się takie naprawdę dramatyczne i nie, niewyreżyserowane, jak porwanie na przykład mojej teściowej, a zdarzają się też takie bardziej już dogadane, bardziej współczesne, kiedy para, napotykając opór ze strony jednej lub drugiej rodziny w dążeniach swoich do związku, postanawia załatwić to szybką akcją porwania. Wtedy kobieta jest gotowa na porwanie, mężczyzna porywając ją wywozi ją na przykład na wakacje w Batumi. Natomiast sam ten akt porwania i wywiezienia kobiety z domu rodzinnego gdzieś do tej pory w Gruzji jest traktowany jako przypieczętowanie takiego małżeńskiego dealu.
Czyli o ile kochankowie się nie umówią i nie są zgodni, że razem wyjeżdżają na udawane wakacje do Batumi, to kobieta nie ma wyboru, tak? Bo jeżeli zostaje porwana, to automatycznie staje się żoną.
Nie staje się żoną, ale staje, ma taki status niepewny, dlatego że z rodziny już została zabrana. Jej reputacja i jej dziewictwo stoi pod znakiem zapytania. Więc dla jej dobra lepiej by było, gdyby wzięła ślub z tym mężczyzną, który ją porwał. Chociaż oczywiście tutaj warto zaznaczyć, że Gruzja się zmienia i że w tej chwili rodzice porwanej wbrew swojej woli kobiety, no nie wyobrażam sobie, żeby mogli nie przyjąć jej z powrotem do domu, jeżeli tylko by tego pragnęła i chciała. Warto też tutaj zaznaczyć, że z tą brutalną tradycją walczy gruzińskie prawo. I w tej chwili sam fakt jeżdżenia za kobietą samochodem lub śledzenia jej jest karany bezwzględnym pozbawieniem wolności. Bezwzględnym. Jeżeli dziś doświadczyłabym sytuacji, gdzie ktoś jeździ za mną samochodem po mieście i czułabym się zagrożona, to dzwoniąc na policję mam 100% gwarancję, że mężczyzna zostanie ukarany za swoje zachowania i to w sposób taki poważny, pozbawieniem wolności.
Mężczyźni porywają kobiety, bo są takimi ogromnymi romantykami i tak się oddają tej jednej, jedynej?
Wygląda na to, że tak, że coś w tej kaukaskiej naturze sprawia, że mają pragnienie takiej ostatecznej sprawczości. Jest porwana, więc jest moja. Nie pytałem jej o zdanie. Coś w tym układzie jest dla nich bardzo pociągającego, chociaż nie mogę sobie w tej chwili wyobrazić takiej sytuacji, która mogłaby sprawić, że to byłoby atrakcyjne dla tej kobiety porwanej. Zazwyczaj to są po prostu rodzinne dramaty, które stoją za takimi wydarzeniami. Moja osobista teściowa przez sytuację z porwaniem musiała przerwać studia w Moskwie, które kochała. Miała zupełnie inny plan na życie. Natomiast została porwana na trzecim spotkaniu przez mężczyznę, z którym wcale nie wiązała swojej przyszłości. Została porwana na wieś. Na wieś dojechał jej ojciec, pobłogosławił temu związkowi, zostali razem. Przez 30 lat była panią domu. Zajmowała się tylko i wyłącznie wychowywaniem dzieci.
Co się stało po 30 latach? Nadal to trwa?
Po 30 latach. Nie, w wieku 50 lat moja teściowa otworzyła gabinet, ma swoje własne laboratorium i odnosi sukcesy w biznesie jako kobieta.
Czy byłaś inspiracją do tego?
Wydaje mi się, że nie, dlatego że właściwie jej taki ruch w stronę niezależności finansowej został poczyniony jeszcze przed naszym ślubem z Mirzą, więc wydaje mi się, że absolutnie nie miało to nic wspólnego.
Ale biorąc pod uwagę to wszystko, o czym powiedziałaś do tej pory, została porwana, czyli nie mogła sama zadecydować o swoim losie, musiała zrezygnować ze studiów, musiała być panią domu. Co się nagle stało, że po 30 latach może wyjść i prowadzić własny biznes? Czy to są te zmiany społeczne, czy dogadała się z mężem?
Myślę, że to jest wypadkowa wszystkich tych kwestii. Oczywiście, mimo tego, że moja teściowa była porwana, to ich małżeństwo oceniają wspólnie jako bardzo udane. Synowie dorośli wyprowadzili się. Wspólnie być może podjęli tą decyzję, natomiast warto zaznaczyć, że to ona jest tam głównodowodzącą i to ona odpowiada za powodzenie tego projektu. Oczywiście to wywróciło do góry nogami życie rodzinne w rodzinie mojego męża, ale ja je oceniam na duży plus i bardzo się cieszę z tego małego sukcesu na drodze do emancypacji gruzińskich kobiet.
Chyba jeszcze długa droga przed nimi, bo poza tym, że słyszy się, czyta się o tym gruzińskim podejściu, o tych porwaniach, o tym braku niezależności kobiet, czyta się także o przemocy emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej, psychicznej, seksualnej. Potwierdzasz?
Muszę powiedzieć, że osobiście takiego świata w Gruzji nie poznałam. Poza przemocą ekonomiczną, natomiast to nie znaczy, że ono nie istnieje. Ja wiem, że ten świat istnieje i że takie sytuacje w Gruzji mają miejsce. I zarówno przemoc seksualna, jak i przemoc w rodzinie, alkoholizm, wojny między rodzinami oraz w rodzinie. Natomiast to, z czym na pewno mam styczność na co dzień, to przemoc ekonomiczna. I ta przemoc ekonomiczna wyraża się w tym, że kobieta od pierwszych chwil swojego życia do ostatnich zawsze jest podporządkowana jakiemuś mężczyźnie. Najpierw jest czyjąś córką, potem płynnie przechodzi do bycia czyjąś żoną, a następnie do bycia czyjąś matką. I jej takie bezpieczeństwo ekonomiczne jest z jednej strony zawsze na barkach jakiegoś mężczyzny, ale z drugiej strony jest to brak samodzielności, brak wolności i brak niezależności. I ja jestem, wielokrotnie byłam świadkiem takich sytuacji, kiedy moje koleżanki Gruzinki z mojego osobistego grona, warto pamiętać, że jest to grono w Gruzji takie bardzo wąskie, to znaczy są to gruzińskie rodziny, które posługują się językiem angielskim, w których członkowie albo studiowali za granicą, albo mieli na tyle takie szerokie horyzonty, żeby zaprzyjaźnić się z kimś takim jak ja, czyli z osobą totalnie z zewnątrz, przez wiele lat nie znającą języka. I nawet w takich rodzinach moich równolatków ja słyszę po prostu sytuację, kiedy mężczyzna, mój dobry kolega, ma pieniądze na wszystko poza na potrzeby swojej żony, a żona ma na przykład zakaz i pracy zawodowej, i wyrobienia prawa jazdy, i jeszcze szeregu innych rzeczy, które zgodnie ze światopoglądem jej męża nie przystoją kobiecie. I wielokrotnie też odbierałam takie wiadomości, jak na przykład: Martyna, czy możesz mi pomóc? Chciałabym podjechać do apteki, kupić leki dzieciom, a mój mąż X, nie wiem gdzie jest, zaginął. Cały dzień nie odbiera ode mnie telefonu. Mi się to w głowie nie mieści, oczywiście serce mi pęka, natomiast jeżeli tego rodzaju sytuacje są tak blisko mnie, w tym wąskim gronie, do którego ja należę, to aż trudno mi sobie wyobrazić, co się dzieje dalej, gdzieś na prowincji, gdzieś w rodzinach, które nie mają takiego zaplecza, czy finansowego, czy kulturowego, czy światopoglądowego, czy edukacyjnego, czy jakiegokolwiek innego. Ciężko mi jest to sobie wyobrazić. Ja też poznałam też Gruzję od takiej ciemnej strony, czytając jeden z bardzo dobrych polskich reportaży. I to też otworzyło mi oczy na wiele kwestii, do których nie miałam w Gruzji dostępu.
A czy twój mąż, bo domyślam się, że wasz związek jest budowany trochę bardziej jednak w oparciu o europejskie wartości albo w pomieszaniu, czy twój mąż nie jest krytykowany przez innych mężczyzn?
Tego nie wiem, na pewno nigdy nie dotarły do mnie takie głosy. Natomiast myślę, że żaden z jego kolegów nie zazdrości mu tego rodzaju związku, jaki my mamy między sobą. Bo nasz związek faktycznie jest budowany, nie chcę mówić, czy na wzór europejski czy gruziński, na nasz wzór. I myślę, że koledzy mojego męża na pewno by się w takim związku nie odnaleźli. I wiele rzeczy, na przykład moje samotne wakacje, są z punktu widzenia gruzińskiego nie do pomyślenia, po prostu nie do pomyślenia. Natomiast no, warto też zaznaczyć, że ja i Mirza, my też przez wiele lat byliśmy parą bez decyzji o zawarciu związku małżeńskiego.
Także pewien
Więc przez
szok
wiele lat.
kulturowy, domyślam się.
Tak, my przez wiele lat, przez 8 lat docieraliśmy się. I badaliśmy wzajemnie swoje potrzeby i to, czy możemy je w związku spełniać. Więc na razie wszystko jest w porządku, żyjemy sobie po swojemu. Ani nie wywołujemy tutaj na lokalnym gruncie żadnych skandali obyczajowych, ani też nie przekonujemy nikogo do naszego stylu życia. Robimy swoje i zobaczymy. Najważniejsze, żebyśmy my byli zadowoleni z tego naszego europejsko-kaukaskiego miksu.
Czy czujesz, że Gruzini są podobni do Polaków?
Nie. Nie wiem, skąd wziął się ten stereotyp. Prawdopodobnie z tego, że faktycznie w takich warunkach wakacyjnych Gruzini i Polacy bardzo szybko znajdują wspólny język. To, co nas łączy, to mam wrażenie, że takie miłość do zabawy, otwartość wzajemna na świat i na nowe przyjaźnie, znajomości. Polacy dobrze się czują w Gruzji, cieszą się z gruzińskiej gościnności. Z drugiej strony, Gruzini cieszą się z takiego autentycznego zainteresowania Polaków Gruzją, kulturą, tradycją, sztuką. Więc na tym polu takim wakacyjnym myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, taka mieszanka polsko-gruzińska. Natomiast widzę zasadnicze różnice między naszymi narodami, od takich drobnostek jak poczucie punktualności, które w Polakach jest bardzo silne. Bardzo silne. Tutaj nawet w mojej pracy widzę, że jeżeli jestem umówiona z Polakami na odbiór samochodu o godzinie 9, to o 8:59 moi klienci są gotowi. Są po prostu gotowi. To jest naturalne, to jest jasne. Natomiast z drugiej strony Gruzini, umawiając się na 9, prawdopodobnie w okolicach 10 zadzwoniliby z potwierdzeniem, że właśnie są w drodze. Tak więc tutaj poczucie czasu jest zupełnie różne. I również takie podejście do życia. Polacy, mam wrażenie, że życie traktują serio. I bardzo dużo z siebie dają. Są pracowici, są zaangażowani, rozwijają się i mam wrażenie, że trzymają swoje życie po prostu w garści i wyciskają z niego jak najwięcej. Natomiast Gruzini żyją w sposób o wiele bardziej skoncentrowany na przyjemności i bez specjalnego planu. Tutaj jeszcze do Gruzji nie dotarł tak zwany wyścig szczurów. Nie ma absolutnie żadnej presji, aby kupować mieszkania, samochody, markowe ciuchy, czy żeby rozwijać się w pracy, dostawać awanse, zarabiać coraz więcej, czy otworzyć własny biznes. Tego naprawdę tutaj nie ma. Gruzini koncentrują się na relacjach społecznych, relacjach rodzinnych. To jest dla nich bardzo ważne. Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, która dla Gruzinów jest priorytetem, to byłaby to rodzina. I to naprawdę widać, że żadne pieniądze nie są w stanie Gruzinowi zrekompensować braku rodziny. Dlatego też myślę, że w gruncie rzeczy ci Gruzini, którzy w tej chwili emigrują do Polski w celach zarobkowych, że po nich widać, że oni tęsknią za rodziną, za gruzińskością. Ja też jeżdżąc na przykład taksówką w Polsce, prawie zawsze wpadam na Gruzinów pracujących jako taksówkarze. I zawsze tam do nich zagaduję w języku gruzińskim, dopytując, jak się czują, co u nich słychać, czy im się podoba, kiedy przyjechali. Oni widać, że kiedy słyszą język gruziński, promienieją, są skorzy do opowieści, do anegdot, mówią o tym, kogo zostawili w Gruzji, za kim tęsknią. Więc daje mi to takie poczucie, że Gruzini najlepiej czują się w Gruzji. Nie mają w sobie takiego genu podróżnika, jakim cieszą się Polacy. Bo faktycznie Polacy to jest ten naród, który
kocha podróżować, umie to robić, czerpie z tego radość i też wydaje mi się, że Polacy bardzo szybko odnajdują się na emigracji. Natomiast Gruzini na emigracji zawsze dla mnie w 90% jest to jakaś historia, która była dla nich trudna i która zmusiła ich do emigracji, dlatego że z własnej woli mało który Gruzin opuszcza swoją ojczyznę.
Martyna Kaczmarzyk, łamana na Martyna z Gruzji, jeżeli posługujemy się językiem internetu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję Tobie bardzo za zaproszenie.
Druga strona normalności.
Si t'fosi, se usa sullo siurcis, si t'osglis na deviada, tassas rulia shishis, chesumar kondes dotevi, das wari goshavi, tsuimarom armo diodes, se sarmo kondes dari, asse si t'osgle arminda. Se si sosgle rad minda Chemi sakhli safekhurebs vichli Erti ori sami sami ori erti Chems panjreftan tsvimis tsvetebs vichli Daort klaus da guls vakhata misashlamde vich Chemi sakhli safekhurebs vichli Erti ori sami sami ori erti Gamakhsenda bavshobashi chemi chtilis shishi Dametremde safekhurebs safekhurebs vichli Erti ori sami sami ori Shiram dadi kha ratom dari gimebi me gadigimeb shen shen gaugimeb mas is gaugimeb swas da himiliani da gamoadre jajwi ajajwi ganzrovis jajwi she himilia si tsotskhlis dasasrulia shishis muze himilia si tsotskhlis da dasasrulia shishis Chemi sakhli safekhurebs vichli Erti ori sami sami ori erti Erti ori sami sami ori erti Ze tsvervali asitvosi ze usasrulo sirtsis Sitsotskhlis nadebiada dasasrulia shishi Esrom arkondes dotevi da zvari khoshavi Svimarom armo diodes Se sarmo kondes dari Ase sitsas khler adminda Ase sitsas khler arminda Erti ori sami Chemi sakhlis safekhurebs vichli Gamakhsenda bavshobashi chemi chrdilis shishi Dame khende safekhurebs safekhurebs vichli Erts ori sami sami ori ersi Ersi ori sami sami ori Safekhurebs, safekhurebs vichli.